Umiłowani, tydzień temu w oparciu o studium Księgi Ester, już dochodzimy do końca powoli tej księgi, mówiliśmy o dylemacie, wobec którego stanęła Estera, mianowicie mówiliśmy o tym, że musiała podjąć decyzję. Każdy z nas podejmuje decyzję. Każdego dnia wiele, wiele razy, może nawet wiele setek razy. Nikt z nas nie jest wolny od tego, żeby podejmować decyzję. Ja muszę się wam przyznać, niedawno, tydzień temu podjąłem bardzo, bardzo trudną decyzję, mianowicie przez ponad rok planowałem jechać do Irii. W tym roku musiałem przełożyć mój wyjazd do Irii. Jeśli Bóg pozwoli, następny rok tam będę. Była to bardzo trudna decyzja. Nikt z nas nie jest wolny od podejmowania trudnych decyzji. Dzisiaj mianowicie chciałbym, aby w oparciu o rozdziały 5 i 6 Księgi Estery, żebyśmy zastanowili się nad innym zagadnieniem, mianowicie co zrobić, ażeby być taką osobą, która powie z radością i odważnie przed królami mówić będę o świadectwach twoich i nie będę się wstydził. Kiedyś Marcin Luther stał przed cesarzem Niemiec, otoczony wojskiem, i mówi: tutaj stoję, nie mogę inaczej, tak mi dopomóż Bóg. Wiecie, co to była za decyzja? To była decyzja życia i śmierci. I gdyby nie to, że inni palatyni, ponad 30 palatynów, stanęło za Marcinem Lutrem właśnie w tym momencie, prawdopodobnie nie wiedzielibyśmy w ogóle, że ktoś taki dzisiaj, prawdopodobnie nie wiedzielibyśmy w ogóle, że ktoś taki istniał. Straciłby natychmiast życie. Cesarz jednak się przestraszył zasięgu reformacji, o której nie miał zielonego pojęcia. Drodzy, to tak z ludzkiego punktu widzenia. Marcin Luther wyraźnie stanął, podjął ważną decyzję, ale Bóg nad wszystkim czuwał. Bóg wszystko prowadził. Dokładnie tak było z Ester, pamiętacie? Podejmowała decyzję pójść do króla, zaryzykować. Żaden śmiertelnik w Persji nie miał prawa pójść przed tron majestatu cesarskiego bez zaproszenia. Jeżeli podjął takie ryzyko, to był na łasce króla. Król, jeżeli wyciągnął złote berło w kierunku człowieka, który się pojawił w sali tronowej nieproszony, jego życie było uratowane. Dokładnie tak stało się z Esterą. Posłuchajmy. Trzeciego dnia ubrała się w swoje szaty królewskie i poszła na wewnętrzny dziedziniec pałacowy, znajdujący się tuż przed domem króla. Król siedział na tronie na wprost wejścia w swoim królewskim domu. Kiedy król zobaczył królową Esterę stojącą na dziedzińcu, okazał jej całą życzliwość. Wyciągnął ku niej swoje złote berło, które trzymał w ręku. Estera podeszła i dotknęła końca berła. Wtedy powiedział do niej król: czego sobie życzysz, królowo Estero? Jakie są twoje pragnienia? Gdybyś zażądała nawet połowy mojego królestwa, twojej prośbie stanie się zadość. Rzekła na to Estera: jeśli król jest taki łaskaw, to niech raczy przyjść dziś razem z Hamanem na ucztę, którą przygotowałam. Powiedział wtedy król: zawołajcie tu zaraz Hamana, żeby można było uczynić zadość prośbie Estery. Król i Haman przybyli na ucztę wydaną przez Esterę. Gdy potem siedzieli razem przy winie, powiedział król do Estery: jeśli masz jeszcze jakieś życzenia, to zostanie ono spełnione. Czego pragnęłabyś jeszcze? Będzie ci dana nawet połowa królestwa, jeśli tego zażądasz. Wtedy odpowiedziała Estera: oto moja prośba i moje największe pragnienie. Jeśli znalazłam łaskę u króla, jeśli w swojej dobroci gotów byłby spełnić moje życzenie, to niech raczy król także jutro przyjść z Jamanem na ucztę, którą przygotowałam. Jutro odpowiem królowi na jego pytanie. Wraca Haman tego dnia do domu uradowany i pełen najlepszych myśli, ale kiedy przy bramie pałacu królewskiego zobaczył Mardocheusza, który nie podniósł się i nie złożył mu pokłonu, bardzo się rozgniewał. Nie dał jednak tego po sobie poznać, lecz wróciwszy do domu, kazał natychmiast przywołać do siebie przyjaciół i swoją żonę Zeresz. I zaczął im opowiadać o swoich ogromnych bogactwach, o licznych synach, o wielkiej władzy przekazanej mu przez króla i o tym, jak go król ustanowił przełożonym między innymi innych książąt i sług królewskich. Na koniec powiedział Haman: także królowa Estera na ucztę, którą urządziła, zaprosiła tylko króla i mnie. Również ja jutro zostałem do niej zaproszony razem z królem. Ale moje szczęście nie będzie pełne tak długo, jak długo będę patrzył na Żyda, Mardocheusza siedzącego przed wejściem do pałacu. Wtedy jego żona Zeresz oraz zebrani przyjaciele powiedzieli: możesz przecież rozkazać ustawić szubienicę wysoko na 50 łokci, czyli ponad 23 metry. A jutro wczesnym rankiem powiesz królowi, żeby na niej powieszono Mardocheusza. Potem, czując ulgę w sercu, pójdziesz razem z królem na ucztę. Spodobała się ta rada Hamanowi i rozkazał zbudować szubienicę. I przeczytajmy jeszcze 6 rozdział. Tej nocy król nie mógł zasnąć. Kazał więc przynieść sobie i czytać pamiątkową księgę Kronik. Natrafiono tam na opowieść Mardocheusza o dwóch eunuchach królewskich odźwiernych, Biktanii i Tereszu, którzy przygotowywali zamach na króla Sferusa. Zapytał tedy król: jaką nagrodę i wyróżnienie otrzymał Mardocheusz za przekazanie tej wiadomości? A znajdujący się tam słudzy królewscy powiedzieli: nic za to nie otrzymał. Król zapytał: kto tam teraz stoi na dziedzińcu? Akurat wtedy przyszedł na dziedziniec pałacu królewskiego Haman, który udawał się do króla, by mu powiedzieć, że Mardocheusz ma być powieszony na dopiero co zbudowanej szubienicy. Słudzy odpowiedzieli: Haman jest na dziedzińcu. Powiedział wtedy król: niech tu wejdzie. Kiedy Haman wszedł, król go zapytał: co powinno się uczynić człowiekowi, któremu król chciałby wyrazić swoje szczególne uznanie? Haman pomyślał sobie natychmiast: kogoż król miałby wyróżnić bardziej niż mnie? Dlatego bez wahania powiedział do króla: jeżeli król pragnie wyrazić swoje szczególne uznanie komuś człowiekowi, to niech mu pozwoli ubrać się w swoje królewskie szaty, te same, które kiedy indziej nosi król. Niech człowiek ten dosiądzie konia, na którym zwykle jeździ król, i niech koń będzie po królewsku przybrany. Szaty i koń niech będą przekazane jednemu z najznakomitszych, najznakomitszych książąt królewskich. On to niech sam ubierze w królewskie szaty męża, którego król pragnie wyróżnić, a konia, na którego on wsiądzie, niech wprowadzi na plac miejski, wołając: oto człowiek, któremu król pragnie wyrazić swoje szczególne uznanie. Rzekł na to król do Hamana: niech dostarczą tu natychmiast szaty królewskie i konia, i to wszystko, co przed chwilą powiedziałeś, uczynisz Żydowi Mardocheuszowi, który siedzi przybranie do wejścia do pałacu. Pamiętaj tylko, żebyś nie pominął niczego z tego, co powiedziałeś. Wziął tedy Haman szaty królewskie i konia, ubrał Mardocheusza, wprowadził na plac miejski konia, na którym siedział Mardocheusz, i głośno wołał: oto człowiek, któremu król pragnie wyrazić swoje szczególne uznanie. Potem Mardocheusz znów usiadł przy wyjściu do pałacu, a Haman wrócił pośpiesznie do swego domu, bardzo zaniepokojony, ze spuszczoną głową. A kiedy o wszystkim, co mu się przydarzyło, opowiedział swojej żonie Zeresz i swoim przyjaciołom, powiedzieli jako mądrzy doradca i żona Zeresz tak: jeżeli Mardocheusz, który już zaczął gotować ci zgubę, pochodzi z rodu żydowskiego, to nic już nie wskórasz przeciwko niemu. to zapewne on sprowadzi na ciebie zgubę. Kiedy to jeszcze mówili, nadbiegli eunuchowie królewscy, aby prędzej odprowadzić Hamana na ucztę, którą przygotowała Estera. Drodzy, w tym momencie powinien powiedzieć amen i powołać nas wszystkich do modlitwy. Co za wspaniała opowieść, prawda? Co za wspaniała historia. Chciałbym, żebyśmy w świetle tej historii zastanowili się nad pytaniem, jakiego człowieka używa Bóg? I od razu powiem, Bóg używa człowieka odważnego. Doczytałem się gdzieś takiej definicji odwagi. Posłuchajcie. Odwaga polega na tym, że robisz coś właściwego wtedy, kiedy nie masz odwagi. Odwaga polega na tym, że robisz coś właściwego wtedy, kiedy nie masz odwagi. To odkrycie dodało mi bardzo, bardzo wiele odwagi, wiecie? Sprawiło, że poczułem taką wielką ulgę, bo sobie myślałem, o, to ja nawet mogę być odważny. Pamiętam, jako młody człowiek, kiedyś pojechałem na obóz młodzieżowy do Warszawy i tam na drugi dzień prowadzący ten obóz, wtedy miałem chyba 15 albo 16 lat, ten prowadzący obóz powiedział, wiecie co? Jutro wychodzimy na ulicę, żeby dzielić się Ewangelią o Jezusie. Wiecie, gdzie moje serce biło? Gdzieś mniej więcej tutaj, w tym miejscu sobie myślę, no nie, co ja teraz robię? Gdzie ja tu przyjechałem? Po co ja tu przyjechałem? Wiecie, że ja prawie całą noc nie spałem ze strachu? Podzielili całą grupę, to było 150 osób, podzielili na pary i nas wysłali na miasto z traktatami, z Nowymi Testamentami. Myśmy wychodzili, dzielili się Ewangelią. Miałem cały czas serce na ramieniu i tylko uważałem, czy widać, jak ono bije tutaj. Ale jak wracałem z powrotem tego dnia, to byłem jednym z najszczęśliwszych ludzi. Okazało się, że kilka osób ze spotkanych na ulicy ludzi chciało słuchać Ewangelii o Jezusie. Ja nie miałem pojęcia o tym, że ci ludzie chcą o tym słuchać. Byli żywo zainteresowani tym, co ja miałem do powiedzenia. Zebrałem się na odwagę wtedy, kiedy mi brakowało odwagi. Ktoś kiedyś powiedział takie słowa, on tam cały czas był, to była młoda dziewczyna, on tam cały czas był przy mnie, kiedy wobec moich przyjaciół dzieliłam się wieścią o Jezusie. Wiem, że on tam był. Czułam to. A ktoś inny, starsza pani, która właśnie wychodziła po ciężkiej operacji ze szpitala, mówi, Pan przeprowadził mnie przez to wszystko. Młody człowiek, którego miałem zaszczyt spotkać w Stanach Zjednoczonych, a potem miałem wielki zaszczyt spotykać często w Polsce, kiedy się wybierał na pole misyjne do Polski, mówi, jeśli nie będę balansować na granicy ryzyka, nigdy się nie dowiem, na ile mogę Panu zaufać. To nie był wyjazd misyjny, drodzy, teraz, kiedy Polska jest wolna. Wyjechał do Polski 2 lata po ogłoszeniu stanu wojennego. Wtedy, kiedy naprawdę było ciężko. Bóg powołał go do służby w Polsce, odpowiedział na to i pojechał. Mówi, sprawdzę, jak bardzo można Panu ufać. Drodzy, ta prosta prawda. Nie możesz odnieść zwycięstwa tak długo, jak długo nie podejmiesz wojny. Masz tyle zwycięstw, ile walk. O tym właśnie mówi Estera. Kogo Bóg używa? Jaką osobę Bóg używa? Jeśli nie zaryzykujesz zależności od Boga, nie będziesz w stanie znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Drodzy, przypatrzmy się tekstowi, jaki przeczytaliśmy. Pobieżnie chciałbym przeanalizować ten tekst. Przede wszystkim w 5 rozdziale, w pierwszych 5 wersetach czytamy o Bożej suwerenności. Jak już wielokrotnie powtarzałem z tego miejsca, Księga Estera jest jedną z 2 ksiąg w Biblii, w której nigdy Boże imię nie jest wymienione, o którym nigdy Bóg nie ma mowy o Bogu. Ani raz. A jednak jest to księga pełna Bożej obecności. Księga, która pokazuje, że Bóg działa w tle zdarzeń. Że Bóg jest potężny, ale i blisko. Estera się martwiła, czy król okaże jej łaskę. Podejmowała śmiertelnie niebezpieczną decyzję. I co? Z sercem na ramieniu stanęła przed królem, ażeby się przekonać, że król wybrał życie, nie śmierć. Drodzy, jej decyzja stanięcia przed królem poprzedzona była, pamiętacie, modlitwą, trzydniową modlitwą i postem. Jej sług i wszystkich Żydów w Suzie. I tutaj jest pewna prawda, którą nam pokazuje Słowo Boże. Tak, jesteśmy powołani do wojny modlitewnej, do walki modlitewnej. Gdyby to przyrównać do języka wojny, języka konfliktu zbrojnego, moglibyśmy powiedzieć, modlitwa jest przygotowaniem artyleryjskim pola bitwy. Ale po przygotowaniu artyleryjskim wchodzi piechota do ataku. Modlitwa nie jest jedynym wystarczającym krokiem. Wszyscy się modlili, a potem Estera podjęła działanie. Potem Estera podjęła krok wiary. Potem odważnie poszła do króla. Czyn Estery zasługuje na to, aby znaleźć się na wyśmienitej liście bohaterów wiary w Księdze Hebrajczyków 11. Pamiętacie ten wspaniały rozdział, prawda? I listę wszystkich bohaterów wiary. Jest to jeden z najbardziej heroicznych czynów, o jakich czytamy w Starym Testamencie. Ona wiedziała, mimo że nigdy księga o tym nie wspomina, ona wiedziała, że idzie, a za nią jest Bóg. Jakich ludzi Bóg używa? Ludzi odważnych. Tacy, którzy robią właściwe rzeczy wtedy, kiedy nie mają odwagi. Tacy, którzy bardziej słuchają Boga niż podszeptu swoich myśli, niż podszeptu swoich słabości. Należy podkreślić, jak powiedziałem, że Estera przygotowywała się do spotkania z królem, ale też poszła na to spotkanie z królem. Drodzy, ile razy myśmy się modlili tutaj o Green Point? Wspaniale. Trwajmy w modlitwie o Green Point. Teraz już czas ubrać szaty królewskie i pójść na spotkanie z królem. Łatwe? Nie myślę, żeby to było łatwe. Co to jest odwaga? Robienie właściwych rzeczy wtedy, kiedy ci brak odwagi. Mówiłem, że te teksty pokazują nam suwerenność Boga. Popatrzmy, w jaki sposób ukazana jest suwerenność Boga tutaj w piątym rozdziale Księgi Estery. Po pierwsze, Estera, przystępując do króla, zachowywała się bardzo roztropnie, bardzo mądrze. Przystąpiła do króla, król mówi, co chcesz, proś. I ona mogła powiedzieć, królu, Haman chce zgładzić Żydów, ukarz go za to. Nie, ona była zbyt mądra, zbyt opanowana była. Ta kobieta wiedziała, że nie ma powiadamiać o spisku Hamana, bo to był przede wszystkim niewłaściwy czas. Po drugie, to było niewłaściwe miejsce na interwencję. Przed tronem stało wiele oficjeli, bardzo wielu postronnych ludzi. To nie był czas, żeby donosić na ulubieńca króla. Król mógłby to rozczytać jako plotka pałacowa, albo zamach stanu, albo policzek wymierzony w niego samego. Ale Estera była na tyle mądra, nie mówiąc o tym, z czym przyszła, również dlatego, ponieważ chciała, żeby tylko król i tylko Haman byli obecni przy tym, jak powie prawdę o Hamanie, jakim naprawdę Haman człowiekiem był. Był jeszcze czwarty powód, dla którego ona tego nie zrobiła. Mianowicie, ona o tym nie wiedziała, że Bóg przygotowuje zdarzenia. Bóg w tle zdarzeń sprawi, że następna noc króla będzie nocą bezsenną i król sięgnie po kroniki królewskie. Oczywiście to jest chyba najlepszy środek usypiający, żeby czytać historię, prawda? Bezsenną noc. Król chyba tak zrobił. Cwany człowiek. Czytamy o tym właśnie, że Bóg okazuje swoją suwerenność przez mądre działanie Estery. Przez co jeszcze Bóg okazuje swoją suwerenność? Czy nie zauważyliście, jak wiele w cudzysłowie przypadkowych zdarzeń, jak wiele nagromadziło się tutaj różnego rodzaju sytuacji, które pokazują, że to musi być Bóg. Nie może być inaczej. Po pierwsze, jak powiedziałem, Pan powstrzymał Esterę od powiedzenia prawdy na samym początku jej wizyty u króla. Po drugie, król przyjął zaproszenie na przyjęcie Estery. Ja sobie wyobrażam, że on nic innego nie miał do roboty, jak tylko przyjmować zaproszenie z dnia na dzień od swojej małżonki, której już wiele, wiele miesięcy nie widział, prawda? Ale okazuje się, że Bóg porusza serce królów, czytamy w przypowieściach. Bóg kieruje sercami królów. Król na pewno miał bardzo wiele spraw na głowie. Wiele ludzi czekało na niego. Ile ludzi było niezadowolonych albo rozczarowanych tym, że król nie spotka się z nimi na drugi dzień, bo poszedł do królowej na przyjęcie, możemy sobie tylko wyobrazić. Opowiem wam taką historię. W tajemnicy przed ludźmi, tak nam poradzono w zespole Billy Grahama, przygotowywaliśmy wielką niespodziankę na otwarcie naszej szkoły w 1990 roku, biblijnego seminarium teologicznego. Mianowicie pod koniec września 1990 roku Billy Graham miał przemawiać w Leningradzie. Wtedy jeszcze to był Leningrad, nie Sankt Petersburg. I zgodził się na to, ażeby w drodze powrotnej z Leningradu zawitać u nas we Wrocławiu i żeby otworzyć naszą szkołę. I to było na rok wcześniej. Wszystko było już przygotowane, już się cieszyłem bardzo. Bogu dziękowałem za to, żeby po pół roku się dowiedzieć, że ewangelizacja w Leningradzie jest odwołana. Jak myślicie, jak ja się czułem? Rozczarowany, prawda? Ale Billy Graham powiedział, chciałbym w jakiś sposób to wynagrodzić. Moja córka Ann Graham Lotz przyjedzie. I rzeczywiście mieliśmy zaszczyt słuchać siostry Ann Graham Lotz, która otwierała nasze seminarium. Drodzy, wielu dostojników państwowych, czekając na króla na następny dzień, dowiedziało się, król jest zajęty, jest na przyjęciu swojej żony. Przepraszam. Ale drodzy, król musiał podjąć taką decyzję, żeby rzucić wszystkie obowiązki, pójść do królowej. Kto za tym stał? Przypadek? Popatrzmy na inny, zgoła dziwny przypadek. Estera jak dotąd jeszcze nie przyznała się albo nie powiedziała tego światu, że jest Żydówką. Tak jak jej poradził jej przybrany ojciec. Gdyby Haman wiedział, że królowa jest Żydówką, jak myślicie, nie przygotowałby się na to spotkanie z królową? Oj tak, starannie. To był zawzięty antysemita, który z wszystkich sił próbował wyeliminować wszystkich Żydów. Planował totalną eksterminację Żydów w całym Imperium Perskim. Drodzy, ponowienie zaproszenia na kolejne przyjęcie było i przyjęcie tego zaproszenia przez króla było kolejnym dowodem Bożej suwerenności. Bóg działa w ukryciu. Nawet wtedy, kiedy nie zdajemy sobie z tego sprawy. Czy mimo wszystko brakuje ci odwagi, żeby stanąć przed Panem? I tak jak czytamy w naszym motcie, przed królami będę mówić o świadectwach twoich i nie będę się wstydził. Pan jest po twojej stronie, jeśli Bóg za nami. Któż przeciwko nam? Drodzy, Haman był człowiekiem próżnym i kiedy się dowiedział, że został zaproszony na prywatne przyjęcie króla i królową, jego próżność eksplodowała. Jaki był zachwycony sobą. To tak jak ten aktor, którego pytano: mistrzu, kto jest najprzystojniejszy na świecie? On mówi: no, jest nas kilku. To właśnie Haman był takim człowiekiem. Jestem taki ważny. Co innego jest rzeczywiście być dopuszczanym do tajemnicy państwowej w sali tronowej, a zupełnie co innego, drodzy, jest być zaproszonym na prywatne pokoje królewskie. Zgadzacie się ze mną? Haman mógł się czuć bardzo, bardzo, bardzo wyróżniony. I nie tylko jedno zaproszenie uzyskał, ale uzyskał jeszcze ponowienie tego zaproszenia na następny dzień. To zupełnie osłabiło jego czujność. Dwaj inni ludzie żyli w podobnej ułudzie, żyli w podobnym kłamstwie i oszukiwali się tak jak Haman. Przypomina to króla Baltazara, który 60-70 lat wcześniej, przed tymi wydarzeniami, o których czytamy, bawił się setnie z kilkuset ludźmi na przyjęciu Babilonii na dzień przed upadkiem jego wielkiego miasta i cesarstwa. Wtedy, kiedy obraził, kiedy zbluźnił przeciwko Bogu, nagle widział rękę, która pisała na ścianie: zważonyś, policzonyś, okazałeś się lekki. Jemu się wydawało, że cały świat jest jego stóp. Już nic mu nie grozi, jest największy z ludzi. Okazało się, że to był jego nie kolejny dzień życia, ale ostatni dzień życia. A pamiętacie Judasza, który siedział na bardzo zaszczytnym miejscu obok Jezusa w górnej izbie, któremu się wydawało: ha, udało mi się ukryć przed wszystkimi moje plany wobec Jezusa. Uczniowie byli zupełnie niezorientowani, co siedzi w sercu Judasza. Jezus doskonale wiedział, ale mimo to nawet jemu umył nogi. Judasz żył w przeświadczeniu, że nikt nic nie wie o jego niecnych planach. I kiedy Jezus mówi: idź, zrób to, co masz zrobić, wszyscy byli przekonani, że on wychodzi na zakupy. Judasz też był przekonany o tym, nie wiedząc, że Jezus doskonale wiedział, co jest w jego sercu i że jego dni dobiegają końca. Drodzy, jest tylko jedno miejsce w swoim życiu, w którym możesz złożyć swoją pewność. To nie jest kariera zawodowa, to nie jest twoje konto bankowe, to nie jest rodzina. U stóp Jezusa to jest jedyne miejsce, gdzie możesz złożyć całkowitą swoją pewność i tam na pewno się nie zawiedziesz. Tam jest miejsce bezpieczne. Po drugie, widzimy pychę, jak powiedziałem, Hamana. Wielu teologów twierdzi, że pycha jest samą esencją grzechu. Właśnie pycha legła u podstaw upadku Lucyfera. Pycha była instrumentem, w którym szatan skusił Ewę w raju, i pycha jest instrumentem, w którym cały czas szatan zbiera tak wielkie żniwo. Będziecie podobni do Boga, tylko skosztuj z tego owocu. Będziecie jak Bóg. Ktoś słusznie zauważył, że pycha to dziwny rodzaj choroby. Jest to taki rodzaj choroby, o którym wie całe otoczenie, ale nie chory. Jest również w tym 5 rozdziale, tekst nam pokazuje złość albo złośliwość Hamana. Wychodził z przyjęcia z królem i królową prawdopodobnie 4 centymetry, no może 5 nad ziemią. Po prostu fruwał. Ha, wspaniale. Wiecie jak długo? Aż doszedł do bramy pałacu i zobaczył Mordecheusza, który nawet nie wstał, miał obowiązek pokłonić się przed premierem cesarza. On nawet nie wstał. To wzburzyło. Czytamy, że Haman był wściekły na widok Mordecheusza. Przychodzi do żony, zaczyna się chwalić. W 2 wersetach ponad 10 razy używa zaimku osobowego: ja albo mnie, albo mój, albo moje. Człowiek, który chyba był troszeczkę egocentryczny, prawda? swoje bogactwo, swoja żona, swoje dzieci, swoi słudzy. Tyle miał sobie do zawdzięczenia. Taki był wspaniałym człowiekiem. Gdyby jeszcze nie ten wstrętny Mordocheusz. Żona była godna swojego męża. Mówi, wiesz co? Ten problem można rozwiązać bardzo wysoko i bardzo szybko. Po prostu wybuduj szubienicę. Ile ci sprawi radości patrzeli, jak Mordecheusz będzie wisiał na szubienicy. Drodzy, znowu widzimy kolejny dowód Bożej suwerenności, kiedy tej nocy dwóch ludzi nie spało w cesarstwie na pewno. To był król Xerxes, który nie mógł zasnąć i kazał sobie czytać kroniki, i Haman, który nie mógł zasnąć, bo musiał doglądać budowy szubienicy. I już miał wielkie plany, jak ją wykorzysta. Popatrzmy na kolejny dowód Bożej suwerenności, drodzy. Mianowicie z samego rana Haman pojawia się na placu królewskim, a w międzyczasie dokonuje się znowu kolejny zbieg okoliczności. Jakie tam są okoliczności? Jaki to jest zbieg okoliczności? Oczywiście to mówię z przesadą i mam nadzieję, że słyszycie tę przesadę w moim głosie. Zbieg okoliczności. Drodzy, król miał wiele tomów kronik państwowych. A jeszcze wcześniej król mógł zupełnie inaczej spędzić swoją bezsenną noc. Miał do dyspozycji harem, miał do dyspozycji orkiestry, miał do dyspozycji ludzi, którzy mieli go zabawiać. Zdecydował się jednak i mówimy, przypadek? Żeby czytać kroniki. Spośród wielu tomów sługa idzie, żeby sięgnąć po ten właśnie zwój. Otwiera ten właśnie zwój, który jest bardzo długą historią i czyta wydarzenie, które pokazuje zupełnie nowe światło sytuacji, w jakiej się znalazł król i Mordocheusz. Mianowicie okazało się, że Mordocheusz nie został nagrodzony za zasługi dla cesarstwa, za uratowanie życia królowi. Król był tym wstrząśnięty. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Czytał do białego rana i myślał sobie nad tym, jak naprawić ten błąd. Wiecie, ile czasu upłynęło od momentu uratowania królowi życia do tej bezsennej nocy? 5 lat. 5 lat różnicy. Nagle przypadkiem tyle zbiegów okoliczności, żeby wygrzebać jakieś zapomniane wydarzenie sprzed 5 lat na temat człowieka, wokół którego zacieśnia się pętla śmierci. Wobec człowieka, którego premier rządu chce zamordować. Czy to przypadek? Nie. Moja odpowiedź jest, to jest Boża suwerenność. To jest Boże działanie, które działa w tle zdarzeń, na którego zawsze, zawsze możesz liczyć. Umiłowani, w tym czasie właśnie Haman z niecierpliwością przebierając z nogi na nogę czeka, ażeby stanąć przed królem i powiedzieć mu o swoich wspaniałych planach zamordowania Mordecheusza. Kolejny przypadek. Gdyby Haman był 2-3 godziny później, król kazałby nagrodzić Mordecheusza komuś innemu. Ale on tam był z samego rana, jak nigdy wcześniej. Król całą noc nie spał, żeby z samego rana się dowiedzieć, że jego premier już na niego czeka. Był pierwszą osobą, którą można było wezwać przed tron. Zawołajcie go tutaj. Jak nagrodzić człowieka? Co za ironia, prawda? Jak czytamy ten tekst, to myślimy sobie, wow, Bóg jest wielki. Bóg jest wspaniały. Co za ironia. Wyobraźcie sobie, jak się poczuł Haman, jak się dowiedział, no, chcę nagrodzić mojego ulubionego człowieka w królestwie. Haman sobie myśli, no, znowu o mnie. Taki wspaniały jestem. Ach, jak jestem kochany. Był taki aktor angielski, bardzo znany, który cierpiał na tę samą chorobę co Haman. I wiecie, co kiedyś powiedział? Miał ponad 40-letnią karierę zawodową na deskach teatru i mówi, cały swój czas, kiedy grałem na deskach teatru, miałem tylko jedno pragnienie i jeden żal, że nie mogłem usiąść na widowni i oglądać swojej gry. Co za skromność, nie? To tak jak Haman. Ach, jak jestem wspaniały. Król znowu chce mnie nagrodzić. Ja sobie wyobrażam, nie wiem, jak wy sobie to wyobrażacie, ale ja sobie wyobrażam, że w momencie, jak się dowiedział, tak, chcę nagrodzić Mardocheusza. Jest tak w Biblii Gdańskiej, w naszym starym tłumaczeniu, jest takie pięknie przetłumaczona fraza z języka hebrajskiego. W momencie, jak ktoś był przygnębiony albo jak ktoś się zasmucił, to w starohebrajskim jest i twarz mu spadła. Hamanowi twarz spadła. Jestem przekonany, że na dworze wschodniego króla nie miał prawa nawet pokazać swojego rozczarowania. I sprytny Haman prawdopodobnie w tym momencie głęboko się pokłonił tak, żeby król nie widział jego bladej twarzy i wściekłych oczu. Mardocheusz? Ale potem jeszcze przyszło coś gorszego. Król mówi, ty go ubierzesz, ty go posadzisz na konia i ty go przeprowadzisz przez miasto i ty obwieścisz, tak nagradza król tych, którzy chcesz szczególnie uhonorować. Nie wiem, Mardocheusz, gdyby długo, długo żył, to chyba straciłby wszystkich przyjaciół. Wracał do domu kompletnie rozbity. Drodzy, oto koniec ludzi pysznych. Bóg pysznym się sprzeciwia, ale pokornym daje łaskę. Kogo Bóg używa? Na pewno nie takie osoby jak Haman i królowa Waszty, ale takie osoby jak Estera i Mardocheusz. Mardocheusz w tym czasie był przecież ubrany w wór. Pościł, pokutował, lamentował. Bóg go wyniósł. Estera również. Jej przeszłość, jej przeżycia sprawiły, że to była kobieta wewnętrznie złamana, ale jednak przed Bogiem pokorna. Kobieta, która zależała od Pana. Ktoś kiedyś opowiadał taką piękną historię, mówi... Taka pani mówi, ja mam piękną kryształową wazę. Jak się spodziewam jakichś szczególnych gości, to wkładam duży bukiet róż do tej wazy. I zawsze jest to samo wrażenie. Ludzie przychodzą, mówią, ale piękny bukiet, ale ta waza jakaś śliczna. A mówi, też mam taki stary dzbanek, popękany, pokruszony. Czasami wkładam kwiaty do tego dzbana i ludzie mówią, ależ przepiękny bukiet kwiatów. Nawet nie zwracają uwagi na dzban. Estera i Mordecheusz byli takimi dzbanami. Takimi ludźmi, których Bóg używa. To są ludzie, którzy nie widzą siebie. To są ludzie, którzy zależą od Pana. Jaką osobą Ty jesteś? Kiedy Ci brak odwagi, rób to, co jest właściwe. Bóg używa taką osobę, która nie stawia warunków, na których może się Bogu podporządkować, ale przychodzi do Niego. Bóg używa taką osobę, jak Ester i Mardocheusz, ludzi posłusznych, ludzi złamanego serca, ludzi zapatrzonych w Niego, nie w siebie. Ludzi, którzy są całkowicie odważni w Nim, nie w sobie. Kiedy Ci brak odwagi, patrz w górę, patrz na Pana i rób co właściwe, wtedy właśnie, kiedy nie masz odwagi. Amen. Powstań do modlitwy. Panie nasz, przychodzimy do Ciebie złamani, skruszeni, ale z ufnością jak dzieci, Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś po naszej stronie. Któż może być przeciwko nam? Przychodzimy, Panie, z prośbą o błogosławieństwo. Wylej błogosławieństwo na tę część miasta, w której nas postawiłeś. Postawiłeś nas tu w celu dawania świadectwa o Tobie. Dodaj nam odwagi, Panie, by umieć dzielić się Ewangelią o zbawieniu. Panie, pobudzaj nasze serca, abyśmy robili rzeczy właściwe wtedy, kiedy nie mamy odwagi. O to proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.